Planeta B 103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dzisiaj będą prace ręczne. Śmieje się Beata Sztyber. Przybiegła z Muzeum Narodowego w Gdańsku, gdzie pracuje. Jest kustoszem, jest w pracowni tkanin i haftów. I właśnie spotkamy się dzisiaj i będziemy, nie wiem, czy haftować. I nawet chciałam powiedzieć, że proszę państwa, dzisiaj będzie dla państwa guzik z pętelką. Ale potem pomyślałam, że pętelki chyba nie przyniosłaś, a może to ktoś by pomyślał, że tak niegrzecznie wyłączyłby radio. A ja mam nadzieję, że się wielu ciekawych rzeczy będzie można dziś dowiedzieć.
No bo w zasadzie z tym guzikiem pętelką to guzik prawda.
Guzik zupełnie prawda? Aha. W sensie, że nieprawda?
No taka prawda pośrednia.
Czyli pętelek nie używano?
Ależ oczywiście, że używano. Używano. Ale z tym guzikiem to nie taka prosta sprawa. No to niby takie małe, ale takie skuteczne. I ma w zasadzie, no tak z 5000 lat.
5000.
5000 lat temu w Indiach z muszli wykonywano guziki. Europa była bardzo zapóźniona, bo u nas to dopiero w XIII wieku nastała era guzików. A przedtem to się wiązało, przypinało, podszywało, układało i starało się w tym jakoś chodzić, żeby nie spadało. Od XIII wieku pojawiły się guziki. Tak na samym początku w ogóle, kiedy te guziki gdzieś tam w zamierzchłych czasach pojawiały się, to prawdopodobnie właśnie był guzik pod tytułem patyczek z pętelką. No bo to w zasadzie taka naturalna forma, najprostsza, łatwa do wymyślenia. Tak się nawet trochę sama pewnie narzucała. No i co tam taki patyczek znaleźć? Żaden problem, prawda?
Super historia o guzikach, ale ja cię też zaprosiłam, żeby cię podpytać trochę o różne rzeczywiście prace ręczne. Bo pamiętam, jak mnie kiedyś uczyłaś robić obrazki młotkiem,
tak,
bijąc roślinki. No ale teraz zima, to trzeba mieć świeże rośliny, prawda? To
się nie, niekoniecznie.
To może jeszcze do tego wrócimy.
Jakieś tam bluszcze, gdzieś tam coś można zdobyć.
Dobrze, to jeszcze cię podpytam o to, bo przyszedł taki czas, kiedy naprawdę wydaje mi się, że dobrze nam by zrobiły takie drobne prace ręczne, bez większych ambicji artystycznych, ale żeby się czymś zająć, zrobić coś oryginalnego. A ty mi kiedyś opowiadałaś, że robisz guziki. To nie są takie zwykłe guziki, tylko są takie retro guziki, robione odpowiednio, haftowane i w ogóle odpowiednimi nićmi, które w specjalny sposób zdobywasz, żeby były podobne do czegoś, co ja nie wiem. I teraz cię proszę, opowiedz, jak to się zaczęło z tymi guzikami u ciebie?
To się zaczęło w zasadzie od spraw zawodowych. Ponieważ w zbiorach Muzeum Narodowego mamy ubiory wierzchnie męskie z XVIII wieku. Wcześniejszych jakoś nam się nie udało uchować, ale te akurat szczęśliwie przetrwały wojnę i są. I wszystkie w zasadzie, i te, które zostały w szczątkach, i te, które zostały w całości, pochodzą z lat tak 70., 80. XVIII wieku. A to był moment, w którym guziki po prostu były absolutnie na topie.
Rządziły.
Oj, tak, w męskiej garderobie bardzo rządziły. I nawet nie były wcale przyszywane dlatego, że trzeba było coś na nie zapiąć. One stanowiły ozdobę. To była taka swoistego rodzaju biżuteria. Całą jedną klapę, prawda, ozdabiało się guzik przy guziku. Na drugiej oczywiście części stroju z przodu robiło się dziurki, ale tych dziurek nawet się nie rozcinało. One były ładnie wydziergane, były, ale zapiąć się na to nic nie dało. Zresztą te fraczki przypominające troszkę chitynowe ubiory żuczków, to tak nie za bardzo dawały się zapiąć, no chyba, że na jeden guzik pod szyją. Kamizelka owszem, kamizelkę się zapinało pod tym. Ale to wierzchnie nakrycie, które tak się pięknie nazywało z francuska, habillon à la Françoise, okay. Surdut męski. To ono akurat zapinać się niespecjalnie dało. Były pięknie zdobione, albo po prostu były gładkie z jakimiś tam drobnymi szamerunkami, aksamitne, jedwabne. Czasami trafiały się tkaniny bardziej egzotyczne, gdzieś tam zaciągnięte z Dalekiego Wschodu. Czasami w tych dekoracjach no, posuwano się już absolutnie do szaleństwa, bo nawet na tych krawędziach surduta haftowano scenki z życia, motylki, roślinki. A w takim surducie, który posiadamy od od początku wieku XX, który był zresztą w spadku darowany jako pamiątka po Karlu Gottliebie Stephensie, bardzo ważnej postaci w Gdańsku, to tam nawet, skoro to jest surdut ślubny, to tam są nawet takie elementy powiązanych obrączek. I jeszcze do tego wypełnione tak cudownie ściegiem supełkowym. Ja wiem, że jak to się mówi, to tak słabo, lepiej to obejrzeć.
No, że ścieg supełkowy można sobie wyobrazić.
To proste, ale to naprawdę prościuteńkie.
A, no, proszę.
Dość tak przez tkaninę, najlepiej na tamborku, bo to musi być jednak troszkę sztywne. Znaczy, jak ktoś dojdzie do wprawy, to może to zrobić bez tamborka. Ale na tym tamborku przebija się igiełkę od spodu, wyciąga tę niteczkę, igiełką na tej wyciągniętej, usztywnionej niteczce zakręca się na przykład 3, 4, 5, 6 supełków. Nakłada się, nakłada. I teraz delikatnie, prawie w tym samym, obok tego samego miejsca, gdzie się wyciągało tą nitkę, wybija się ją ponownie, tą igiełkę. I delikatnie naprężając nić od spodu, ściąga się i formuje się supełek. I te supełki były niesamowicie modnym ściegiem przez cały, w każdym razie na pewno w drugiej połowie XVIII wieku i XIX wieku. Z tych supełków robiono wszystko. Na takich samplerkach, czyli na takich wzornikach hafciarskich, czegoż tam nie było. Kwiatki, strumyczki, altanki, mogiłki, urny i tym podobne dziwne rzeczy. Wszystko w zasadzie, co mogło znaleźć się w takim domowym wydaniu na akcesoriach mody kobiecej i męskiej.
No i powiedziałaś, że zaczęło się właściwie...
Od tego surduta.
Od tego surduta, tak. Czyli co? Trzeba było coś zrobić, uzupełnić braki, czy...
Nie, surdut poszedł do konserwacji, ponieważ mole go tam troszkę napoczęły, no i trzeba było zrobić z tym porządek. Dzięki temu, żeśmy zobaczyli, jak te guziki, które są na surducie, jak one są konstruowane.
Aha.
I to było fascynujące. W zasadzie to było proste jak drut. Podkładka drewniana, takie kółeczko drewniane, które w tej chwili można zastępować różnymi materiałami, byle były sztywne. Nawet nie trzeba robić tam żadnej dziurki. Ani dwóch. Ponieważ to było obciągnięte tkaniną, a ta tkanina była haftowana. Oczywiście ona haftowana była uprzednio, zanim się obciągało guziczek.
Tak.
I zastanowiło nas, no i w pewnym sensie zaskoczyło, że te guziki z tyłu no, wcale nie były tak wykończone. One tak były ściągnięte nićmi po to tylko, żeby to się elegancko trzymało i z wierzchu, żeby wyglądało na naciągnięte, naprężone i żeby obwódka tego guzika trafiała w swoje miejsce, czyli była na krawędzi właśnie tego włożonego
drewienka.
I tylko tyle. No, postanowiłam, że spróbuję.
Tak.
No bo co tam haftowanie? No to problem żaden. No więc sobie skopiowałam ten wzorek. No właśnie ten wzorek, aha, który my tutaj szczęśliwie możemy sobie oglądać.
Aha.
Kiedy haftowali zawodowi hafciarze w XVIII wieku, to zwykle robili tak, że na tym brycie materiału, na przykład na jakiejś pięknej jedwabnej morze połyskującej, robiło się wykrój i haft tych części ubioru, a w miejscu, gdzie już było trochę wolnego, tam się od razu instalowało wzory tych guziczków. Żeby nie było, prawda, tak jak ja teraz na tamboreczek nadziewam, to było wszystko nałożone na krosno i robiło się wszystko po kolei. No ale że ja całego surduta nie miałam ochoty haftować, tylko te guziczki, no to zaczęłam je dziubać igiełką na tamborku. I efekt był naprawdę niesamowity.
To jest ten wzór, czy podobny?
Tak, to jest ten sam wzór, tylko że tam jest wykonany na wełnie ciemnej, na czarnej wełnie z takim lekkim poblaskiem zieleni. A ja doszłam do wniosku, że zimą to ja nie będę haftowała na czarnym, bo zwariuję. To po prostu bardzo obciąża oczy. Więc sobie zrobię to na białym tle, a poza tym nie chciałam robić kopii, tylko chciałam wykorzystać wzór. I spróbować, czy to się da zrobić z takim efektem, jak tamte właśnie guziki. No i się dało.
Dla mnie to jest kwiatek w obwódce, ale to może coś w tym widzisz. Co to, czy jakiś rodzaj rośliny to jest, czy
nie,
wzoru?
To są, tu akurat są roślinki zupełnie takie symboliczne.
Mhm. Jakaś łodyżka, jakiś kwiatek łodyżka, rozwinięty, tak, nierozwinięty, tak, tak jakby pączki, coś takiego drobne.
A naokoło kółeczka białe i pomiędzy nimi właśnie ten supełek, jeden supełek. Mhm. I to rzeczywiście tworzy taką bardzo ozdobną otoczkę, taki wianuszek, który na dodatek jeszcze na zewnątrz musi być wykończony ściegiem skośnym, atłaskowym.
Dobrze, mów.
No myślę, że do pań, a nawet panów, którzy czasami igłę biorą do ręki i próbują coś wydziergać, albo nawet haftują znakomicie, to nie jest żadna tajemnicza informacja. Natomiast dla kogoś, kto nigdy tego nie robił, no rzeczywiście może to być. To jest po prostu pod skosem, jako że mamy okrąg, więc łatwiej jest pod skosem ten ścieg, prawda, prowadzić, niż po prostej, bo on by nam się nie chciał zakładać, nie chciałby iść dalej. Mhm. A jak idzie po skosie, no to wtedy elegancko jeden za drugim i tworzy się taki ładny otok, który zwykle trafia na tę zewnętrzną krawędź tej podkładki twardej.
A masz tam podkładki albo jakieś gotowe guziki?
Mam podkładki.
Masz podkładki.
Mam podkładki, wykorzystuję w tej chwili albo tekturowe podkładki, o taką na przykład jak ta. To jak się ma zaprzyjaźnione drukarnie, to one potrafią zrobić takie...
To już tylko tego się już nie pierze potem.
Nie, broń Boże. Nie, tych guzików się nie pierze. Te jeszcze z drewnem, no, jako tako, chociaż też bym nie radziła.
Nie, bo to...
Natomiast są takie, które myślę, że przetrwają, bo one są zrobione z tych materiałów, które mamy w nadmiarze, czyli z różnych styropianowych i plastikowych.
No, tak to można wyciąć dosłownie ze wszystkiego, prawda?
Tak, byle była ta pewnego rodzaju grubość, więc ja je sobie tam sklejam wikolem, bo to bardzo sprytny klej, który wszystko klei. I można to sobie wtedy ustawiać w tej grubości, jaką się chce uzyskać. Mhm. No i taki guzik, no był taki moment, kiedy w damskiej modzie na przykład guziczki, oczywiście albo obciągane też materiałem, ale zazwyczaj nie haftowane, bo one zdobiły albo przody, bądź tyły sukien, żakietów, były wprowadzane w takie pikotki. Czyli to była właśnie ta pętelka, przez którą przechodził guziczek. Mhm. I to się robiło taką gęstwinę tych pikotek od góry do dołu. Na przykład taka suknia ślubna z takim tyłem, no po prostu wyglądała zjawiskowo. A Krawcowa miała dość.
No, tak, żeby ktoś mógł sobie wyobrazić, to jest ile... 5 centymetrów, 4, 4,5, jak myślisz?
Tak, tak 3,5
do 4.
To jest taka najbardziej optymalna wielkość. One zwykle w takich wielkościach bywały. No bo na tym też da się przynajmniej widzieć, co się haftuje. Nie robi się z tego już totalna miniatura. No to jednak no, troszkę trzeba się nad tym pochylić. Jak ktoś ma problem, to wystarczy wziąć szkło powiększające, postawić sobie. I pod szkłem można to robić, żeby się nie nadwyrężać.
I nie trzeba być kustoszem, żeby mieć z tego pożytek. Na przykład zrobić sobie taki guziczek do niczego zupełnie. No. Albo też ozdobić, bo teraz przecież nosi się wszystko, prawda? Byle z fantazją. Ozdobić coś.
W zasadzie ten guzik może zastępować też broszkę.
No.
Mało tego. On może mieć nie tylko te wzory historyczne, które da się oczywiście znaleźć, no internet tu nam załatwia w zasadzie wszystko, ale mogą to być na przykład, i widywałam takie guziczki haftowane, widoczki, zwierzątka, kwiatki. Bywają przeróżne. Naprawdę tutaj wyobraźni nie wolno ograniczać. Mhm. Można zrobić wszystko. Można to zrobić nićmi jedwabnymi, można to zrobić nićmi bawełnianymi, metalicznymi, ściegami przeróżnymi. Nie ma żadnych zasad i norm. Można zrobić wszystko.
No dobrze, ale bo ty mi kiedyś już tłumaczyłaś i opowiadałaś, że nici to ty musisz zdobywać, wyciągać z tkanin, żeby były takie jak te, którymi kiedyś haftowano, czyli jakie? O co chodzi?
To tylko wtedy robi się takie manewry dramatyczne, kiedy robi się rekonstrukcję strojów. No tutaj rekonstruktorzy podchodzą do tego bardzo kategorycznie. No i faktycznie, jeśli ma się jakieś stare, trafi się na stare, zdarte tkaniny, które już naprawdę do niczego się nie dadzą użyć, rozpadają się, to zwykle nici metalowe zostają. I te nici metalowe można z tego zaciągnąć. A jak ktoś chce, żeby to jednak miało taki efekt jedwabny, No to oczywiście może kupić jedwabne nici, ale do haftów XVIII-wiecznych nici powinny być rozpuszczone, a nie skręcone. I to już jest rzecz trudniejsza, bo owszem, produkuje się nici jedwabne w tej chwili. Chyba jeszcze Milanówek to robi, z tego co ostatnio tam widziałam, ale one są skręcone. A to jest różnica jednak dość zasadnicza. Potem
czy
w efekcie
się nie kładą,
końcowym.
Tak? Tylko o co chodzi?
One są, nitka jest po prostu skręcona z kolejnymi nitkami.
Tak.
I one wtedy troszkę inaczej łamią światło.
O, na guziku.
No. I tego nie można uzyskać takich efektów, kiedy się używa nitki proste, jakby takiej wyciągniętej z jedwabnika. No oczywiście tak nie jest, bo tam to trzeba nieźle przepracować, żeby ten jedwabnik, po jedwabniku ta nić się nadawała do użycia. Ale jednak tak, ta nieskręcona nić, ona jest słabsza i to też trzeba wziąć pod uwagę. Teraz, skoro do jedwabiu mamy taki dostęp, no kiedyś gdańszczanki, takie na przykład panie Szumanowe, to one sobie tam w tych swoich apartamentach hodowały jedwabniki. Pewnie miały trochę kłopot potem ze snem, bo jedwabnik to jest jednak duża larwa, taka 2-3 centymetry i ona strasznie chrupie. Więc jak takich kilkaset larw podżerało morwę, no to musiał być niezły hałas. Ale podejrzewam, że one to musiały trzymać gdzieś w jakichś piwniczkach i innych ciepłych miejscach. No więc miały te jedwabie z własnej produkcji. Teraz tak dobrze nie mamy, ale jak ktoś oczywiście chce i widzi gdzieś krzaki morwowe, nawet dębowe liście też, wtedy się uzyskuje trochę inną barwę jedwabiu, a potem chce dokonać tych wszystkich dramatycznych akcji pod tytułem mordujemy jedwabniki.
Wow, no.
Tego nie widać, bo ona się wrzuca do wrzątku, te kokony.
Jeszcze bardziej wow.
Jeszcze bardziej wow, no przykro mi. W każdym bądź razie można samemu wyprodukować, ale można też się posłużyć nićmi, które wyciąga się z tak zwanej lasety. Kiedyś to w ogóle były takie rzadko tkane właśnie z rozpuszczonych nici, tasiemki, którymi się podszywało sukienki. No takie lata, ja wiem, tam 60., 70., to jeszcze to było. A teraz są szpuleczki z lasetą wielobarwną, wiskozową. I powiem szczerze, że już robiłam próby, to spokojnie zastępuje jedwab. Choć nie powiem, żeby było tańsze od jedwabiu. Natomiast jest to bardzo wydajne, bo po prostu się te nitki wyciąga. One nie są ze sobą specjalnie związane, więc jak się utnie ten kawałek, to z takiej lasety można wyciągnąć ho, ho, 9-10 nitek, spokojnie. Także w sumie, jeszcze jak się to w jakiejś grupie robi, to jest czysty interes.
No to za chwilę jeszcze porozmawiamy trochę o tym, ty masz tu jakieś wzory, ale teraz na zakończenie tej części rozmowy chciałam cię zapytać, czy ty coś robisz z tymi guzikami, oprócz tego, że je robisz, to znaczy, nie wiem, używasz, sprzedajesz, dajesz w prezencie, cokolwiek?
No tak, do tej pory najczęściej dawałam w prezencie, ale być może one będą u nas w muzeum kiedyś w sprzedaży, jako taki gadżet pamiątkowy, właśnie ze względu między innymi na Karla Gottlieba Stephensa. Bo to rzecz urokliwa, zajmująca mało miejsca, a jednocześnie taka niebanalna pamiątka muzealna. Przymierzamy się do tego. Zastanawiamy się, czy robić to w formie prawie wiernej kopii, bo oczywiście wiernej kopii nie zrobimy, tego się nie powinno robić, czy też raczej potraktować to na zasadzie inspiracji. No to się okaże.
To się okaże, a my za chwilę wrócimy do tematu.
Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych. Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Dziś naszym gościem jest Beata Sztyber, kustosz z Muzeum Narodowego w Gdańsku, z pracowni tkanin i haftów, no historyk sztuki po prostu, hafciarka.
Hafciarka, hafciarka, tak,
prawda?
No, prawda?
Pasjonatka tematu chyba mogę powiedzieć. Powiedz, co masz w tym pudełeczku, bo mówiłyśmy o guzikach, o tym jak je robić, takie właśnie guziki retro, nie będące kopią, ale jednak.
W tym tajemniczym pudełeczku ze złotymi kropeczkami i różową kokardką.
No, gotowe. to teraz mogę zobaczyć, jak to... Oj, ten robi wrażenie bardzo retro, wiesz?
A został stworzony na okoliczność napoleońskiej batalii w Będominie, bo były tam warsztaty guzikarskie.
Aha.
I no, przekrój wiekowy hafciarek, które czasami pierwszy raz miały igłę w ręce, był od malucha po bardzo dojrzałe panie. I bardzo ciekawe rzeczy wychodziły. Ten zrobiłam na próbę, bo wzór nie jest zaciągnięty z żadnego zabytku, tylko go stworzyłam zgodnie z zasadami, które no, dawały szansę właśnie wyprodukować coś takiego w XVIII wieku, ale ten jest właśnie XXI-wieczny.
Okay. A jakie to zasady? Tu masz też jakieś wzory? To chyba ten twój projekt.
Tak, to jest
więcej,
właśnie ten
tak?
projekt, który tak się
rodził.
O co
tu chodzi, powiedz?
Chodziło o to, żeby projekt był bardzo prosty, żeby to było bardzo łatwe do wykonania, a jednocześnie bardzo efektowne. No i faktycznie tutaj się udało zrobić to w taki sposób, że poza opanowaniem ścięgu supełkowego, to na dobrą sprawę żadnego innego ścięgła opanowywać nie trzeba, bo to były po prostu ścięgi proste, które załatwiały sprawę, a wygląda to, prawda, bardzo bogato.
Bardzo, bardzo bogato i naprawdę tak bardzo jakoś, no nie wiem, retro. Ojej. No, ale to właśnie taki rodzaj, ja wiem, kojarzy mi się z jakimś kryształem, prawdę mówiąc, orderem, nie wiem, kwiatem, gwiazdą, nie wiem z czym jeszcze.
No tak, no. I gdyby jeszcze użyć do tego nici troszkę bardziej połyskliwych, bo tutaj była wykorzystana po prostu zwykła mulinka, to pewnie ten efekt byłby jeszcze bardziej spektakularny. Więc to nie jest tak, że musimy koniecznie szukać wzorów w albumach, w internecie. My sobie go sami możemy stworzyć. Zasada jest tylko taka, musi być w kółku. I to jest ta podstawowa i w zasadzie jedyna.
I tu masz więcej wzorów, czy tylko ten jeden?
Nie. To jest wykorzystany wzór i gotowy guziczek z właśnie Karla Gottlieba Stephensa, tylko w tej wersji białej.
Tak, i rzeczywiście dość, znaczy niedbale. No tak.
Nie, tu akurat przy Stephensie to ja się zapędziłam. Dobrze. I zrobiłam bardzo porządnie, bo sobie pomyślałam, że jeśli rzeczywiście to trafi w czyjeś ręce, no to fajnie by było, jakby mógł to normalnie przyszyć, żeby mu się to nie rozłaziło.
Czy znaczy jeszcze jest zabezpieczone tutaj, to gdzieś ściągnięte, to jeszcze na to coś naszyłaś tutaj, tak?
To jest ta materia, która właśnie zostaje przy naciąganiu tego nadmiaru i można to albo założyć jedno na drugie i zrobić taką jakby nóżkę, chociaż nóżką to nie jest, dopiero tutaj można by było coś takiego wykonać, albo ściągnąć to tak rzeczywiście, jak było ściągane, czyli średnio dbale.
No i masz całe pudełeczko tutaj tego.
Tak,
oraz
bo
jeden
tych guziczków
gus.
Jest sporo. W takim surducie męskim to ich było z 26, bo one były wszędzie. Na mankietach, na tych właśnie połach surduta, na kieszeniach, z tyłu jeszcze na tych zakładkach fałd. Także strasznie oguzikowane były. Ale to bardzo ładnie wyglądało. Nie powiem, że tak całkiem męsko, ale jeśli do tego był pewien umiar w ozdobach, to absolutnie to nie raziło. A bywały takie bez umiaru. No i to są po prostu czasami majstersztyki hafciarskie. Rewelacyjne tam są rzeczy.
Gdzieś to u was, to znaczy u nas można zobaczyć w muzeum? Są eksponowane jakieś takie...
One są zwykle eksponowane sztuki? Na wystawach czasowych, ponieważ jednak jest to materiał, który jest dość delikatny i trzeba z nim się obchodzić z pewnym pietyzmem, więc nie wystawia się tego długo. One są po konserwacji, więc wyglądają świetnie i chcemy, żeby świetnie wyglądały nadal. Czyli góra 3 miesiące i do pięknego pudełka.
Mm-hmm.
I potem znowu. Myślę, że w końcu będzie taka okazja, że będzie je można zobaczyć u nas na ekspozycji.
To jak to z tobą było, kiedy zaczęłaś haftować? Mówisz, że od dziecka, tak? Zawsze. Co haftowałaś?
Oj, różne dziwne rzeczy. Miałam możliwość uczenia się w bardzo prosty sposób. Po prostu patrzyłam, jak moja babcia haftuje. A babcia z kolei uczyła się u swoich kuzynek, które w Białymstoku miały pracownię hafciarską. I każda z trzech sióstr specjalizowała się w innym rodzaju haftu. No i swojej kuzynce to wcale nie pobłażały. Że babcia tam była nieźle tresowana, ale rzeczywiście to, co robiła, to potem było takie, jak należy. Bo haft no, musi być precyzyjny. Jeśli nie ma tej precyzji, dokładności, to się robi taki trochę miszmasz i bałagan. Oczywiście można zastosować nowe techniki, nowe spojrzenie, no ale jednak trzeba wiedzieć, co się robi. To nie chodzi o to, że to ma być niedbałe, bo nie umiem, tylko ma być to niedbałe dlatego, że potrafię.
Mhm. Jak z malarstwem.
Tak, dokładnie.
Masz jakieś rzeczy wtedy haftowane przez siebie albo przez babcię?
Tak, tak, oczywiście. Ja na przykład bardzo lubiłam haftować kołnierzyki i kołnierze. To często się zdarzało tak, że ja je sama nosiłam, ale też bywało, że dawałam w prezencie. Mhm. No, mam jakieś na koncie tam szaty liturgiczne. No to już jest większy kaliber, bo to jest po prostu dużo większa rzecz. Ale tutaj nawet tamborek większych rozmiarów sprawdzał się. No się przechodziło sukcesywnie od motywu do motywu i dawało radę to zrobić. Kiedyś, kiedy zaczęłam przyglądać się, a w zasadzie robić muzeum parafialne w Żukowie, zachwycił mnie jeden z ornatów, jeden z nielicznych, który się uchował po kradzieży oczywiście. Mhm. On był robiony techniką mieszaną. Była aplikacja i haft. To takie techniki zaciągnięte jeszcze ze wschodu. No i wydawało mi się, że ta aplikacja, to mi tak uprości robotę, no bo tutaj przy hafcie, prawda, takim malarskim, no to trzeba się nawet dziubać, że no coś strasznego, znaczy pięknego. No. Ale przy tych aplikacjach mówię sobie, będzie łatwiej. No i się porwałam na coś takiego i zaczęłam sobie robić taki duży, efektowny, wieczorowy kołnierz. O matko, jak ja się namordowałam z tym. To się okazało, że to jest technika bardzo wymagająca. Więc prawdę mówiąc, już wolę haftować niż aplikować. Mhm. No ale warto to umieć.
No dobrze, to, a to aplikacja najprościej mówiąc, to na czym polega?
Jedną tkaninę nakładasz na drugą, no tak, tak. I tę tkaninę trzeba w jakiś sposób zakotwiczyć na tym podłożu. No i tutaj bez ściegów się nie obejdzie. No trzeba to i tak zrobić. No tyle tylko, że nie haftuje się, to bardziej to działa takimi plamami. A przy haftach malarskich, no to mamy tu cieniowanie, prawda, wprowadzenie jakichś tam dodatkowych nitek złocistych, srebrzystych.
Przy tych aplikacjach widać ścieg, czy nie? Pewnie różnie może być. Nie wiem, jak to
wszystkie
robiłeś.
Obrzeża muszą być dobrze przytwierdzone do podłoża, bo inaczej po prostu tkanina wylezie. Ja na to znalazłam pewien drobny sposób. No, wikol rozcieńczony.
Jejku.
To znakomicie stabilizuje tkaninę, nawet taką dosyć strzępiącą się. Więc jest to technika do opanowania, jak ktoś się lubi w takie rzeczy bawić, to guziczki też można z tą techniką sobie tutaj zrobić. Mm-hmm. Bardzo to efektownie wygląda.
A masz tu jeszcze jakieś wzory? Bo widzę, że coś przyniosłaś, czy nie?
Ja właśnie się zastanawiam, czy coś jeszcze przyniosłam. O, zobaczymy sobie ten wzór z Surduta Stephensa. Mhm. Jest wprawdzie czarno-biały tutaj, ale jest też drugi surducik, jaśniejszy. I to są już kwiatki z tego drugiego, znaczy guziczki z tego drugiego surduta, w pastelowych, pięknych kolorach. Dosyć zresztą trudny jest ten wzór, wymagający, z fiołeczkiem, bo najczęściej było tak, że te wzory ciągłe były w jednym elemencie przenoszone na guzik. I to stanowiło takie ładne dopełnienie, no i też stwarzało taką troszkę wersję jakby 3D, bo tam płasko, a tu nagle wypukły guziczek. Fajne wrażenie to robi. No i tym się bawili w XVIII wieku.
To się bawił, to się bawił.
No niektórzy na tym oczywiście zarabiali, bo wyhaftowanie takiego ubioru męskiego wierzchniego, nawet w tej wersji bardzo takiej eleganckiej, prawie że angielskiej, bez nadmiaru tych różnych detali, to jednak trochę czasu zabierało. Haftowanie takiego guziczka teraz.
No, przez ciebie, takiego, tak?
Czy też takiego, ten szybciej się robiło. Ten dużo gorzej, bo tu są te kółeczka haftowane. Guziczek z wzorem Stephensa, 6 godzin. Pełny relaks. O niczym się nie myśli. Tylko o tym, żeby trafić w odpowiednie miejsce na tkaninie.
No tak.
Polecam. A ten bendomiński, on jest troszkę szybszy. No musiał być wzór zrobiony taki, żeby w przeciągu tego całego dnia osoby zainteresowane mogły to skończyć, a nie zostawać, prawda, z tym niewyhaftowanym guziczkiem. I to się w większości przypadków udało. No w zasadzie ludzie się sprawdzili, pogoda się nie sprawdziła i nas troszkę polało.
No ale było. I tak, jest wyhaftowane tak. I pięknie. Dobrze, to ja wkładam, czy ten guziczek też tu też
tak,
go włożę.
Tak,
go tu włożę. Można go potem przyszyć gdzieś albo też i nie. No i teraz przyszedł ten moment, kiedy ja wszystkim zdradzę, że masz w plecaku suknię balową.
O matko. No ja to tak powiedziałam, że tak powiem... Tak, tylko,
ojejku, no jak nie chcesz, to nie, ale wiesz, no rzadko spotykam kogoś, kto wybiera się właśnie na bal. I to jeszcze, to jest jakaś rekonstrukcja, czyli to musi być w stylu epoki jakiejś, tak?
To jest bal związany z Luizą von Krokow.
No.
Hrabina, właścicielka zamku krokowskiego, a mnie opodal Wejherowa. Zachęcam, żeby zajrzeć, bo jest pięknie. Bal będzie rzeczywiście balem rekonstrukcyjnym, to znaczy będą wszyscy zobowiązani do bycia w strojach z epoki, czyli z końcówki XVIII wieku i z początku XIX. Oczywiście stroje empirowe wchodzą w to jak najbardziej, podobnie jak chemise de Reims.
Mów do mnie jeszcze.
To są takie koszulkowe suknie, które wymyśliła i potem... No, reklamowała swoją zresztą osobą królowa Maria Antonina.
Aha. Czyli delikatne takie.
Tak,
bez
batysty,
muśliny. Dziurniur tam, nie wiadomo.
Nie. No, znaczy tam się tam daje taki wałeczek, żeby odpowiednio, prawda, te walory kobiece wyeksponować, ale rzeczywiście to troszkę inaczej, lżej wygląda, tak bardziej pastersko, choć nadal elegancko. Mhm. To zresztą był niezły skandal z tą suknią. No, ale już od tego skandalu jesteśmy daleko. Jest to rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawy ubiór i bardzo też stylowy i gustowny. No, my tutaj chyba w większości będziemy tak bardziej empirowe. No ja na pewno. Choć mój strój trudno będzie nazwać całkowicie rekonstrukcją, bo on jest adaptowany z takiego, który był elegancki, ale jednak dzienny, choć popołudniowy, na strój balowy. Czyli dostanie tren, dostanie słynne bufki. Jest wykonany z tafty jedwabnej i będzie miał do tego aksamitne dodatki, tudzież bardzo delikatną białą koroneczkę.
A buciki skąd się bierze wtedy?
Oj, z bucikami to jest niezły pasztet. Ale też to można oczywiście pokonać. Rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Garnizon w Gdańsku mają nam swoje sposoby na to. Ci mniej rekonstruktorzy, czyli muzealnicy, też mają na to swoje sposoby. Można baletki adaptować, bo akurat w tym czasie nosiło się właśnie coś w rodzaju baletek, czy też balerinek. No i tutaj zależnie od, prawda, poziomu kreacji trzeba to jakoś do siebie dostosować. Ja rzeczywiście będę miała pantofelki tkaninowe i wygodne, ponieważ na tym balu się też tańczy tańce XVIII-wieczne. Oczywiście pod warunkiem, że się umie.
No właśnie, musiałaś się nauczyć, tak? Czy chciałaś się nauczyć? Mogłaś?
Ja się troszeczkę nauczyłam, jeszcze nie wszystko potrafię, ale baletowe rzeczy nie są dla mnie trudne, więc pewnie dość szybko to złapię. Z tym, że żeby nie było, to są tańce wymagające niezłej kondycji. Naprawdę niektóre, oj, w takim tempie, że po jednym tańcu ma się dość i ma się ochotę usiąść. No ale to jest niesamowita frajda.
No ja sobie wyobrażam, że tak być.
Także w sobotę na ten bal to już nikogo zaprosić nie możemy, ponieważ zamek jest pełen. Po prostu wszystkie miejsca zajęte, jeszcze dostawki. Natomiast w niedzielę obchodzimy uroczyście urodziny Luizy von Krokow, bo to rzeczywiście są jej urodziny. I na ten wernisaż malarski i związane z tym, no, tą imprezę, to absolutnie zapraszam wszystkich. Kto żyw do Krokowej?
Można tam zobaczyć. A jakiego koloru masz suknię? No tak trochę chociaż. No. No nie musisz pokazywać, bo jej tak nie będę umiała pewnie nazwać.
Bordowa.
Bordowa.
Będzie bordowa.
A nosiło się takie rzeczywiście kolory? To też jest
tak, warunek? Tak. No wystarczy spojrzeć w album, bądź co łatwiejsze w internet i zobaczyć, że w aksamitnej ciemnej sukni występowała na przykład Maria Walewska. Mhm. I właśnie takiej empirowej. Ta moja nie będzie taka wydekoltowana, bo już tutaj wykorzystywałam taką, która została uszyta wcześniej, właśnie funkcjonowała w Będominie. więc ja ją troszkę podrasowałam balowo, ale w przyszłości mam zamiar uszyć sobie taką naprawdę ekstra z epoki na bazie wykrojów epokowych.
Mhm. A materiał wtedy też jest jakoś specjalnie dobierany, czy po prostu, żeby wyglądał w miarę?
Nie wiem, czy się uda na przykład dostać muślin, to jest poważna sprawa. Mhm. Natomiast bardzo łatwo zastąpić go dobrą wiskozą. Jest taki typ wiskozy, trochę inaczej robiony niż ten podstawowy, do którego już jesteśmy przyzwyczajeni. Nazywa się to Tensil. I ona fantastycznie udaje jedwab. I nawet ma cechy jedwabiu. Więc jeśli coś takiego uda się dostać, to i sobie, i innym polecam. Bo efekt jest naprawdę absolutnie zadowalający.
A panów wam nie brakuje? Przepraszam.
Panowie też są, no, a jakże?
Ale są, tak? Chcą ależ się w to bawić.
Tak.
Tak?
Są panowie.
Bo do tańca muszą być.
Nie, akurat, znaczy mogą, ale nie muszą. A. Tańczy się czwórkami i niekoniecznie. Jak panów brakuje, to panie sobie poradzą. Jak pani brakuje, panowie sobie poradzą.
Nie, bo tak pomyślałam sobie, że jakieś rekonstrukcje rycerskie, prawda, to pewnie chętniej.
Tak, tak.
A
tak,
takie
tak.
Balowe, dworskie też panowie wchodzą? Macie tam dostateczną ilość?
Tak, tak. Ostatnio był bal barokowy, znaczy rokokowy w zasadzie, w Jabłonnej. Mhm. No, nie powiem, że łatwo jest stworzyć kostium, który naprawdę nie wygląda jak teatralny, a jednak jest właśnie rekonstrukcyjny. Ale to już są osoby, które to potrafią. Nie wiem, czy to mogę powiedzieć, ale w Radiu Gdańsk jest jedna osoba, która znakomicie się wczuwa w rolę dandysa XVIII-wiecznego.
Co taki dandys ma na sobie wtedy?
Oj, nie tylko strój, ale też makijaż i perukę. Mhm. Bo to wszystko jedno z drugim musi grać. No i powiem szczerze, jak zagra, to jest po prostu au, coś pięknego. No to się rozmarzyły balowo.
Jak kopciuszek. Wróćmy może w takim razie do robótek ręcznych. Wspominałyśmy na początku naszego spotkania o obrazach tworzonych za pomocą młotka, mm-hmm. nie?
Tak.
Co prawda, no, takie tłuczenie w mieszkaniu
nie polecam.
Dłuższe to może
ze względu na sąsiadów.
Tak, dokuczliwe, a zawsze latem, wiosną łatwiej gdzieś wyjść mm-hmm. w plener. No ale jednak, chociaż krótko przypomnij czy opowiedz, bo pewnie rzadko kto słyszał o tej metodzie właśnie tworzenia obrazów. Obrazów. No mam taki na ścianie, to jest obraz. Aha. Na materiale, na tkaninie.
Aha, tak.
Za pomocą młotka.
Mhm. Najlepiej oczywiście materiały naturalne, len, bawełna, bo one ładnie wchłaniają barwnik. Mhm. Tłucze się to młotkiem faktycznie. Może być młotek metalowy, może być młotek gumowy, ale z tych twardszych. To się potem przydaje w domu, prawda? Nawet jak sobie ktoś kupi z tej okazji specjalnie. No i cóż, trzeba mieć roślinkę. Roślinkę, którą warto napoić, bo ona jednak musi oddać barwnik, a żeby oddawała barwnik, musi być wilgotna. Mhm. Nie polecam spryskiwania jej, ona musi po prostu mieć ten,
w sobie
tą wodę. Mhm. I wtedy rzeczywiście to wychodzi fajnie, dobrze. Mało tego, można rozpoznać roślinę. Ja jestem najbardziej zaprzyjaźniona z szałwią, zarówno lekarską, jak i omszoną, bo one rzeczywiście dają bardzo ciekawy efekt. I bardzo pięknie się dają uklepywać. Mhm. Pewnie przez radio będzie ciężko wytłumaczyć, jak to się robi, bo to się od lewej strony robi. Musi być złożona tkanina. Nawet wtedy wychodzi prawo-lewo, bo nie bije się po tej roślinie bezpośrednio, tylko ona musi być pomiędzy tkaninami i tkaninę się tłucze, a roślinka w środku puszcza te swoje soki, no i wtedy właśnie zostawia
ślad. Swój wizerunek, prawda?
Tak.
Który można potem jakoś tam poprawić, domalować.
Tak.
Ale przede wszystkim trzeba to jakoś utrwalić, pamiętam.
Ocet, a potem żelazko. Oczywiście przez tkaninę. I to się trzyma. Już po ściągnięciu oczywiście tej zmiażdżonej, prawda, roślinki. No bo roślinka już się do niczego nie nadaje.
No niestety.
Oddała to, co piękne. I zostało to właśnie na obrazku, na wieczną rzeczy pamiątkę.
Byłam świadkiem takiego procesu i naprawdę jest to odwzorowanie liścia, łodygi. Mm-hmm.
Tak, łącznie z tymi żyłeczkami.
Tak.
Jak się to robi właściwie, to rzeczywiście można taki liść klonu na przykład, czerwony. Mm-hmm. Bo bardzo trudno jest na jasnej tkaninie odbić coś żółtego. Wchodzą w grę czerwienie, fiolety, zielenie. coś ciemniejszego.
Czyli kwiat szałwi na przykład chyba.
Tak, bardzo ładnie wychodzi. Bardzo ładnie wychodzi. A jak komuś wyjdzie trochę słabiej, to można zawsze to kredkami do tkanin podciągnąć i też doprasować i to wszystko się ładnie utrwala, rozpływa. No i potem można sobie oprawić w paszportu, a potem jeszcze w ramkę i powiesić na ścianie albo komuś podarować.
No. Bardzo piękne zadania przed nami, jeśli ktoś by miał ochotę w taki czy inny sposób spędzić dzień albo wieczór, prawda? Coś sobie pohaftować. O guzikach mówiłyśmy, o obrazkach tworzonych z roślin za pomocą młotka. No a rekonstrukcje strojów balowych to już raczej chyba trzeba w jakimś doborowym towarzystwie. To jest taka zabawa, czy macie jeszcze jakiś cel w tym dodatkowy, w tych waszych spotkaniach?
To jest poznawanie historii nie w sposób nudny, ale bardzo twórczy, kreatywny. Na dodatek ludzie się spotykają, wymieniają informacjami. Życie towarzyskie kwitnie. To się potem przydaje przy rekonstrukcjach historycznych. Bo można się ubrać dokładnie tak, jak należałoby się ubrać, jak to było. No myślę, że przednia zabawa. A w końcu nie wszystko robimy tylko dla powagi. Niektóre rzeczy wypadałoby zrobić dla własnej przyjemności.
Bardzo dobra puenta. I bardzo ci dziękuję za przybycie do Radia Gdańsk.
Bardzo mi miło.
Z guzikami, przed balem i za te wszystkie opowieści i myślę, że dobre rady.
Tak? No to na urodziny Luizy von Krokow zapraszam w niedzielę.
W niedzielę, do Krokowej.
Do Krokowej.
To już jutro. Może ktoś tam akurat trafi. Beata Sztyber, bardzo ci dziękuję.
Dzięki.
Iwona Borawska, audycję zrealizował Stefan Kociuk.
Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.